Twoje Radio London.
Nie śpi, nie obudź się, tak o! Obudź, obudź się, zobacz, zobacz mnie, otwórz oczy. Po co spać, lepiej wstać, tak o! Drzewa za dziś grzechy prać. Nie śpi, nie obudź się, tak o! Póki zęby masz, póki twarz to twarz, nie zasypiaj. Po co spać, lepiej wstać, tak o! Drzewa za dziś grzechy prać. Mocno żyj, na pełen gaz, kochaj i kpi, jeszcze raz, jeszcze raz. Kto to słyszał, mówić pas.
Nie połykaj na noc w domu, ani nie pij, piwka na sen chodzą.
Nie śpi, nie obudź się, tak o. Jeszcze tyle ról, jeszcze tyle gier do zagrania. Po co spać, lepiej wstać, tak o. Drzewa za dziś grzechy prać. Na pełen gaz, kochaj i kpi, jeszcze raz, jeszcze raz. Kto to słyszał, mówić pas.
Nie połykaj na noc progów, ani nie pij, piwka na sen chodzą.
Nie śpi, nie obudź się, tak o. Jeszcze tyle rąk, jeszcze tyle ust do kochania. Po co spać, lepiej wstać, tak o. Wstań i weź górne cis. Kiedy serce woła bis. Kiedy serce woła bis.
Była to piosenka przeciwko zasypianiu ze słowami Agnieszki Osieckiej i w najnowszym wykonaniu. Pochodzi bowiem z wydanej w kwietniu tego roku płyty zespołu Demono. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 4 lipca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Śpiewana przez Alicję Janosz piosenka miała w Polsce premierę w Święto Dziecka. Zaś Twoje radio przypomina nią, że skończył się rok szkolny i rozpoczęły wakacje. Nim przedstawię zawartość programu, przekażę Państwu informację otrzymaną z Polskiego Stowarzyszenia Narodowego, że w przyszłą niedzielę, 11 lipca o godzinie 14 w siedzibie organizacji przy 554 Hill Street rozpocznie się comiesięczne zebranie członków. Przy okazji zarząd PSN dziękuję wszystkim osobom, które zechciały skorzystać z oferty przygotowanej na Dzień Ojca i zachęca do korzystania z tego, co pojawi się w kolejnych ofertach. A co będzie dzisiaj w Twoim radiu? W części pierwszej Małgorzata Maciejewska przedstawi najnowsze nabytki Miejskiej Biblioteki Publicznej do przeczytania w języku polskim. Potem dzieci usłyszą o podróżach, a dorośli o mało znanych wydarzeniach związanych z rozgrywanymi w 1974 w RFN piłkarskimi mistrzostwami świata. W części ostatniej znajdzie się kilka materiałów związanych z USA na temat chyba już zapomnianego ruchu bloomerystek, a potem coś jeszcze, co zapewne wywoła uśmiech.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Małgorzata Maciejewska. Jak co roku nowe książki polskie dotarły do biblioteki. Część już na półkach, część w katalogowaniu, ale każdy tytuł można już zamówić. I jak co roku przygotowałam dla Państwa krótkie omówienie nowych nabytków. Dziś część pierwsza, dwie następne w najbliższej przyszłości. Część nowości tworzą popularne książki sensacyjne i kryminały. Lot 202 Remigiusza Mroza zawiera wszystkie elementy powieści tego autora. Szaleńcze tempo wydarzeń, niewiarygodne zwroty akcji i wreszcie zupełnie nieoczekiwane zakończenie. Zwyczajna piątkowa noc w Nowej Hucie. Kamery monitoringu z biegu dwóch ulic rejestrują młodego chłopaka o 2:15. Nie ma go na nagraniu z Przecznicy dalej. 6 lat później podkomisarz Agnieszka Oliwa odnajduje ciało chłopaka w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że w wyjątkowo osobliwy sposób popełnił samobójstwo. Tymczasem z Okęcia startuje samolot z premierem na pokładzie. Zwykły lot do Toronto ma potrwać 9 godzin i 35 minut. Szybko okazuje się jednak, że najprawdopodobniej nigdy nie dotrze do celu. Rozpoczyna się wyścig z czasem, a jedyną poszlaką jest chłopak, który niegdyś zaginął na krakowskich ulicach. Dla miłośników serii o Lipowie Katarzyny Puzyńskiej mamy kolejny, 12 już tom, zatytułowany Śreżoga. Śreżoga to promienie słoneczne, które ledwo przeświecają przez mgłę lub dym. I taki jest nastrój tej powieści. Jak zwykle u Puzyńskiej trup ściele się gęsto. 3 ofiary zostają brutalnie zamordowane, a zwłoki dwojga z nich makabrycznie zbezczeszczone. Akcja rozmieszczona na 2 płaszczyznach czasowych skupia się na powiązanych ze sobą śledztwach. Rozbudowana warstwa obyczajowa pokazuje losy znanych bohaterów i nowo wprowadzonych. Tym razem autorka daje więcej miejsca postaciom epizodycznym i trzecioplanowym, jak choćby synowi Strzałkowskiej, który również zostaje policjantem, czy matce Podgórskiego, która pojawia się głównie w pierwszych częściach sagi. Kolejna książka to Rektorski czek Joanny Jodełki. Karolina, nieśmiała pracownica Archiwum Uniwersyteckiego w Poznaniu, trafia na niezwykły indeks sprzed 100 lat. Wspomnienia służącego jego magnificencji rektora, wycinki z kronik kryminalnych. Niespodziewanie te stare dokumenty wciągają ją w sam środek fałszerskiej afery, gdzie stawką staje się nie tylko kamienica przy ulicy Mickiewicza, ale i jej własne życie. Rektorski czek to kryminał, w którego tle toczy się niezwykła opowieść o młodzieńczej miłości, wielkich pieniądzach, wyjątkowych ludziach i czasach, w których spełniały się marzenia. To historia ambitnych studentek, bohaterskich pilotów i nieprawdopodobnych filantropów, którzy w pół roku potrafili stworzyć uniwersytet. Córka nieboszczyka Joanny Jaks to część pierwsza kryminalnego cyklu, którego bohaterkami są przyrodnie siostry. Konserwatorka dzieł sztuki Tycjana i charakteryzatorka teatralna. Poznają się na pogrzebie bibliotekarza z pracowni zbiorów masońskich. Ekscentryczna ciotka jako jedyna wątpi, że ich ojciec zmarł śmiercią naturalną. Podejrzani są wszyscy. Stary antykwariusz, kolekcjoner masoników, brat naukowiec, właścicielka sklepu ezoterycznego, kuzynki bliźniaczki, młoda instagramerka, a nawet ogrodnik. Mimo pierwotnej niechęci siostry zmuszone są jednak rozpocząć własne śledztwo. Stawką jest nie tylko dotarcie do prawdy, ale też odnalezienie cennego, miniaturowego portretu. Czas nagli. Ginie kolejna osoba, a w śledztwo wplątuje się nadużywający alkoholu eks-policjant Jarota. Akcja wartko płynącej powieści toczy się w Poznaniu, a jej bohaterem są również największe w Europie zbiory masoników. Wrzask to debiutancka powieść Izabeli Janiszewskiej. Proszę nie mylić z Agnieszką Janiszewską. Niezależna reporterka Larysa Luboń wpada na trop sadystycznego sponsora mężczyzny płacącego studentkom za brutalny seks. Tymczasem ekscentryczny policjant Bruno Wilk usiłuje rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci młodej dziewczyny, która niepokojąco przypomina mu pewną sprawę sprzed lat. Każdy z nich jest całkowicie oddany swojej pracy i zrobi wszystko, aby dotrzeć do prawdy. Niezależnie od ceny, którą przyjdzie im po drodze zapłacić. Na zawsze połączy ich osoba tego trzeciego, mężczyzny pozbawionego sumienia, więźnia własnych obsesji. Tylko jak mogą odnaleźć człowieka, który od lat oficjalnie nie istnieje? Dreszczowiec Kwestia ceny to drugi tom po bezcennym, który mamy również w naszej kolekcji, z cyklu Zofia Lorenz Zygmunta Miłoszewskiego. Początek XX wieku. Sztorm. Benedykt Czerski żegna się z życiem. Przeklina patriotyczne uniesienia, które kilka dekad wcześniej doprowadziły do jego zesłania na Daleki Wschód. A teraz kazały mu wracać do ojczyzny. Czerski wraca jednak nie jako więzień, lecz jako wielki uczony. Badacz dalekich plemion Syberii. Obsesyjnie pilnując skrzyń zawierających bezcenne zabytki tajemniczego ludu Ainów. Początek XXI wieku. Bogdan Smuga, chłodny naukowiec i wyznawca religii rozumu, wierzy, że wśród zbiorów Czerskiego kryje się prawdziwy skarb, mogący odmienić przyszłość ludzkości. Jego wysiłki nie przynoszą rezultatu. Decyduje się na desperacki krok. Zofia Lorenz, słynna historyczka sztuki i poszukiwaczka zaginionych arcydzieł, mierzy się ze stopniowym zanikiem pamięci męża. Gdy Smuga proponuje jej udział w odnalezieniu zbiorów przywiezionych przez Czerskiego z Syberii, podkreślając, że kwestia ceny nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia, przyjmuje zlecenie. Tak zaczyna się niezwykła wyprawa, która zaprowadzi bohaterów m.in. na rosyjską Wyspę Przeklętą, do Paryża i na statek widmo. Ich przygody okażą się decydujące dla dalszych losów cywilizacji i, jak to u Miłoszewskiego, wszystko okaże się nie tym, czym zdawało się na pierwszy, a nawet drugi rzut oka. Katarzyna Berenika Miszczuk, autorka popularnego cyklu Kwiat paproci, tym razem napisała komedię kryminalną. Ja cię kocham, a ty miał. Jest to historia ilustratorki Ali i jej kota o imieniu Lord. Znudzony życiem na zbyt niskim w jego mniemaniu poziomie, lord postanawia przegnać narzeczonego swojej ukochanej właścicielki i wziąć sprawy w swoje łapy. Za jego drobną zachętą Ala wyjeżdża razem z innymi artystami do położonego na odludziu dworku. Jego właściciel, pan Stefan, postanowił ufundować wyjątkowe stypendium. Wybrany przez fundatora twórca będzie miał okazję zostać spadkobiercą pana Stefana. Rywalizacja o jego względy staje się zaciekła. Tak zaciekła, że pewnego dnia w salonie zostaje odnalezione zwłoki jednego z artystów. Topielice Sylwii Wilczyńskiej to jeszcze inny rodzaj kryminału. To wielowątkowa powieść z elementami słowiańskimi i domieszką parapsychologii. W apartamencie na warszawskim Śródmieściu ginie sławny pisarz. W klubie na bulwarach Wiślanych kelnerka odnajduje zwłoki barmana. Obie sprawy prowadzi młoda, rozpoczynająca karierę prokurator Halszka Hardy i doświadczony komisarz Wincent Lewicki. Wpadają oni na trop prasłowiańskiej sekty, która może mieć związek z zabójstwami oraz z tajemniczymi zatonięciami nastoletnich kobiet sprzed lat. Podążając za nieoczywistymi wskazówkami, próbują połączyć pozornie niezwiązane ze sobą wątki z pogranicza jawy i snu, które wiodą od Szwecji po Warszawę, Bieszczady i Augustów. Czy klucz do rozwiązania obu zagadek znajduje się w przeszłości bohaterów? Czy odkrycie tak zawiłej tajemnicy będzie wymagało nadzwyczajnych zdolności? Maryla Szymiczkowa, czyli znany duet Jacek Dechnel i Piotr Tarczyński, publikuje czwartą już część cyklu retrokryminałów profesorowa Szczupaczyńska, zatytułowaną Złoty róg. Jest listopadowy ranek 1900 roku. Pod domem profesorowej na Świętego Jana tłoczno od gapiów. W bramie naprzeciwko znaleziono ciało mężczyzny. Jednak Zofia Szczupaczyńska tylko rzuca okiem na miejsce zbrodni. Nie ma teraz czasu rozpocząć śledztwa. Pędzi do Bazyliki Mariackiej na najgorętsze wydarzenie sezonu – ślub poety Rydla z chłopką. Ale potem na weselu w wiejskiej chacie nieoczekiwanie wpada na trop wydarzeń, które pokazują morderstwo na świętego Jana w nowym świetle. Liliowe opium Julii Gambrot to jeszcze jeden kryminał retro. Miłość, medycyna, rodzinne tajemnice u progu Wielkiej Wojny. Lila von Schiller kończy medycynę i w świecie zdominowanym przez mężczyzn podejmuje walkę o swoje marzenia. Pragnie zostać chirurgiem, tak jak jej ojciec. Tymczasem w domu rodzinnym von Schillerów zjawia się ekscentryczna Helena. Twierdzi, że jest nieślubną córką zmarłego w niejasnych okolicznościach brata Lili. Skrywane rodzinne tajemnice ożywają i budzą się demony przeszłości. Nad Europą zbierają się ciemne chmury Wielkiej Wojny. Beztroska La Belle Époque dobiega końca. W mieście dochodzi do zabójstw kobiet, a młoda pani doktor zostaje zamieszana w śledztwo. Jak Lila odnajdzie się w wojennej rzeczywistości? Czy odkryje, kim jest seryjny morderca? Czy pozna największy sekret swojej rodziny? Wśród powieści historycznych jest Wojenna korona Elżbiety Herezińskiej, czwarta część cyklu Odrodzone Królestwo. Na skroniach Władysława Łokietka spoczęła królewska korona. Ale wrogowie króla rosną w siłę. Jan Luksemburski wygrywa straszliwą bitwę pod Mulsdorf i wyrasta na ważnego europejskiego gracza. Krzyżackie intrygi sprawiają, że wyrok papieski jest nie do wykonania. Władysław zaczyna pojmować, iż żadna dyplomacja nie pozwoli mu odzyskać Pomorza. Wchodzi w sojusz, który nikomu w Europie nie przyszedłby do głowy. Zaskakuje wrogów i wkracza na wojenną ścieżkę by dokonać zemsty za królobójstwo sprzed 30 lat. Nie ma jednak pojęcia, że na życie jego jedynego syna czyha nieznany wróg. Następca tronu jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a na Królestwo Polskie rusza potężna armia Jana Luksemburskiego. Powieść Manueli Gretkowskiej Faworyty przenosi nas do czasów Stanisława Augusta, króla Polski i zabawy. Oto trzy faworyty bezpardonowo rywalizują o serce kochanka oraz wpływy w państwie. Która z nich okaże się sprytniejsza? Niebezpiecznie inteligentna Elizabeth Lubomirska, młodziutka Izabela Czartoryska czy najbardziej czuła Magdalena Sapieha? W Warszawie szepcze się o nich złośliwie, lecz z podziwem. Te kobiety mogą wszystko. Libertynka i patriotka Manuela Gretkowska, używając kostiumu znanego z niebezpiecznych związków, odsłania prawdziwy mechanizm rządzący nie tylko polską historią. Nie jest to powieść historyczna sensu stricte. Polityka i historia są tylko tłem do rozgrywek miłosnych i salonowych. Gretkowska znana jest jako pisarka kontrowersyjna i takie też są jej książki, wywołujące wiele emocji. Doktor Bogumił to pierwsza część cyklu Uczniowie Hipokratesa Aubeny Grabowskiej. Bogumił Korzyński rozpoczyna pracę w warszawskim szpitalu Dzieciątka Jezus. Jest rok 1850. 7 lat wcześniej świat odrzuca Horacego Wellsa i jego wynalazek, znieczulający eter, doprowadzając nieszczęsnego dentystę do szaleństwa i samobójczej śmierci. 2 lata wcześniej pod kołami pociągu ginie Gustaw Michaelis, bezskutecznie próbujący wprowadzić zasady aseptyki na sale porodowe. Szpital połowy XIX wieku wciąż spływa ropą, krwią i brudem, a najlepszym chirurgiem jest ten, który potrafi w jak najkrótszym czasie wykonać operację i nie zabić przy tym pacjenta. Bogumił pragnie zostać ginekologiem i tym samym pomóc kobietom takim jak jego żona, która kolejny poród niemalże przypłaca życiem. Jednocześnie doktor zmaga się z własnymi demonami i przeszłością, o której ani żona, ani jej powszechnie szanowana rodzina lekarska nie mają pojęcia. W codziennej praktyce i korespondencji ze światowymi autorytetami medycznymi towarzyszy mu zafascynowana medycyną i znająca języki szwagierka Augusta, która marzy, by zostać lekarką. Tymczasem zawód ten jest zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety nie mają wstępu na uniwersytety. Nobliwa kadra medyczna jest niechętna wszelkim reformom. Augusta znajduje jednak sposób, żeby wedrzeć się do zamkniętego dla kobiet grona uczniów Hipokratesa. W powieści prawdziwe odkrycia światowej medycyny przeplatają się z osobistą historią rodzinną bohaterów, co pokazuje trudności, przed jakimi stawali polscy lekarze w drugiej połowie XIX wieku. Kuzynka Marii to powieść Agnieszki Janiszewskiej, znanej czytelnikom autorki popularnych sag rodzinnych jak Szepty i Tajemnice czy Aleja Starych Topoli. Zimą 1914 roku Marii Boratyńska postanawia odwiedzić po raz pierwszy Korbielowo, posiadłość, w której urodził się i wychował jej nieżyjący już ojciec. Rodzinne animozje sprawiły, że krewni z jego strony byli do tej pory obcymi dla niej ludźmi. Teraz jednak nadarza się okazja, by to zmienić. Marii odpowiada na zaproszenie Emilii, swojej kuzynki i nowej właścicielki Korbielowa, chcąc zburzyć narosły przez lata mur rodzinnych nieporozumień i pretensji. Nawiązanie szczerej relacji może okazać się trudniejsze niż z początku przewidywały, a dynamiczne wydarzenia polityczne pierwszej połowy XX wieku sprawią, że wiele ważnych spraw trzeba będzie odłożyć na później. Wielka wojna w Europie spowodowała, że to, co wcześniej spędzało sen z powiek Marii Boratyńskiej, nagle straciło na znaczeniu. Wszystkie rodzinne nieporozumienia, tęsknoty, uczucia zostały przyćmione przez dramatyczne wydarzenia związane z wojenną zawieruchą. Młoda kobieta rzuca się w wir pracy w szpitalu, gdzie dniem i nocą dogląda rannych, próbuje ulżyć w bólu konającym żołnierzom oraz pokonać własne, narastające z każdym dniem zmęczenie. Wkrótce nadchodzi wiadomość z frontu, która przewartościuje całe jej dotychczasowe życie. Po Cudze pieniądze Hanny Cygler to długo oczekiwana trzecia część serii pod tytułem W cudzym domu. Co łączy zabójstwa w Nowym Jorku oraz skandal obyczajowy w armii niemieckiej? Rodzina Szuszkinów próbuje się odnaleźć w realiach gwałtownie rozwijającej się Ameryki. Maksymilian, hrabia Kwilecki na krańcach Afryki, szuka fortuny, a w sobie resztek człowieczeństwa. Hannelore Hallmann natomiast stara się dowiedzieć, czego może się spodziewać po swoim prawdziwym ojcu. Czy odnajdą swoje nowe niebo i odpokutują za dawne grzechy? Po cudze pieniądze jest nie tylko fascynującą powieścią obyczajową o ludziach, którzy upadają i powstają, kochają i nienawidzą, mszczą się albo wybaczają, lecz także barwną opowieścią o świecie u progu XX stulecia, kiedy to radość ze zmian, nowych odkryć i wynalazków miesza się z niepewnością jutra. I to tyle na dziś. Dwie kolejne części omówień w niedalekiej przyszłości. Książki mogą być zamawiane przez internet bądź telefonicznie pod numerem 519-661-4600. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, proszę pytać o mnie, a ja oddzwonię najszybciej, jak to będzie możliwe. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.